Dobrze, słuchajcie, kontynuujemy nasze rozważania drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział. I chyba od niego zacznę tak naprawdę, a później chciałbym jeszcze się paroma rzeczami innymi podzielić, nie z Koryntian. Może będą jakieś powiązane, ale to zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie. No dobrze. Panie Boże, prowadź nas w Twoim Słowie. Daj nam uszy, które słyszą, oczy, które widzą. Proszę Cię, aby nie było żadnych zasłon na naszych oczach, które przeszkadzają nam w rozumieniu tego, co Ty nam komunikujesz. Usuń te zasłony. Przez Jezusa Chrystusa prosimy. Amen. Drugi list Pawła do Koryntian, 5 rozdział. Ja tak będę czytał i jak coś mi wpadnie w oko, to będę komentował. Tak to chcę rozegrać dzisiaj. Tylko zaczniemy od pierwszego wersetu. Paweł pisze tak. Wiem bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. No tu Paweł używa takiego fajnego obrazu, ale przyrównuje nasze fizyczne ciała do namiotów. I ciekawym tutaj w pierwszych wersetach jest to, że Paweł mówi, że my nie chcemy być nadzy, czyli nie chcemy być zwleczeni tacy, nie wiem, z tego fizycznego ciała i, nie wiem, w grobie gdzieś tam zamienić się w proch. Ale mówi, to o czym my marzymy i dlaczego nie boimy się śmierci, to jest dlatego, że nie chcemy być znalezieni nadzy, ale chcemy być przyobleczeni. I to przyobleczeni w to, co wieczne, a nie w to, co doczesne. I tak mniej więcej wygląda nasze odejście z tego świata, słuchajcie. Chrześcijanie nie boją się śmierci z bardzo prostego powodu. Są przyobleczeni w wieczność. I to przyobleczenie w wieczność my nosimy już tutaj za życia. Bo tak naprawdę w momencie nowego narodzenia, jak rodziłeś się na nowo, duchowo, to dostałeś życie zoe. To jest takie greckie słowo na określenie, które my mamy w Biblii przetłumaczone jako życie. Ale ono różni się, to życie zoe, od życia bios, które też mamy w naszych Bibliach przetłumaczone jako życie. I my czasami nie widzimy, czy autor listów, czy ewangeliści mówią o życiu tym doczesnym, czy o życiu wiecznym. Ale słowo zoe, to życie, które tak naprawdę Bóg nam daje, a które nie ma początku ani końca, jest bardzo ważnym, abyśmy je mieli. Bo tak naprawdę każdy z nas rodzi się fizycznie, tak, przychodzimy na ten świat, tak jak tutaj pojawił się wasz synek na świecie, nie? Urodził się biologicznie, tak? On ma to życie bios, już. Ale w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, gdy religijny człowiek, Nikodem, spotyka się z Jezusem, to Jezus mu mówi tak: musisz się na nowo narodzić, aby wejść do Królestwa Bożego. I jak wiemy, no, Nikodem nie łapie zupełnie o czym Jezus mówi. Myśli cały czas o biologicznym życiu, o tym bios. I mówi, jakże to znowu mam wejść do łona matki i na nowo się urodzić? A Jezus mówi, nie. Ale jeśli nie narodzisz się z ducha, jeśli nie narodzisz się duchowo, nie dostaniesz tego życia zoe, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. I w nowonarodzinach, w nowych narodzinach, w tych Bożych narodzinach, chodzi o to, abyśmy przyjęli to życie zoe. Tak? Życie, które nie ma początku i końca. To jest ciekawe, bo tak, to jest kolejny argument na to, że zbawienie jest nieutracalne. Wiecie dlaczego? Bo jeśli dostajesz życie zoe w momencie nowego narodzenia, to życie, to słowo, ono mieści w sobie tą wieczność. A tu nie ma początku i końca. Jeśli dostajesz życie zoe, to je masz. Na zawsze. To nie jest życie doczesne, tak jak bios, to życie, które trwa na wieki. I teraz pytanie, czy ja mogę je utracić, tak? No jeżeli mógłbym je utracić, to nie miałoby w nazwie nawet słowa zoe, tylko byś bios miał, tak? Bo bios możesz utracić, skończyć się w każdej chwili może, tak? Nasze biologiczne życie. Ale życie zoe różni się tym od życia bios, że trwa na wieki. Dostałeś je w darze, Bóg zradza cię na nowo i jeśli jesteś zrodzony na nowo, to nie możesz tego stracić. Nie ma takiej możliwości. I tutaj Paweł właśnie o tym mówi, o tym przyobleczeniu, tak? Jeśli jesteś przyobleczony w życie zoe, to tak naprawdę tęsknimy za tym życiem tam. I to też jest ciekawa rzecz, bo tak ostatnio żeśmy na grupie nawet mówili o tych uzdrowieniach trochę, nie? Że dlaczego tak mało uzdrowień jest, nie? Ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że uzdrowienie bardzo często nie jest najlepszym rozwiązaniem dla nas. Bo ja znam taką historię nawet, mam pewną osobę na myśli, która w pewien sposób została przywrócona do życia, ale dzisiaj jej życie bardzo tragicznie wygląda, bym powiedział. Ja bym wolał chyba odejść do Pana, niż prowadzić takie życie w samotności, oddzieleniu, w jakichś takich dziwnych rzeczach. Dlatego my myślimy, że zawsze trzeba się modlić, żeby ktoś został uzdrowiony, nie? Ale Paweł mówi, słyszeliście, co Paweł tutaj mówi? On mówi, że ja wolałbym odejść. Jak? No co, nienormalny? No biologicznie chciałby umrzeć? No kto z nas chciałby umierać, tak? A Paweł mówi, a ja bym wolał umrzeć. Dlaczego? Bo jestem przyobleczony w wieczne życie. I zaraz dalej przeczytamy. Tam będzie powiedziane o tym, że przecież dla nas, wierzących, lepiej jest być w obecności Boga. No nie jest tak? Tak nawet na logikę spróbujmy, tak? No przecież jak mam życie wieczne, to co? Lepiej dla mnie jest żyć tu na ziemi, czy lepiej jest dla mnie żyć tam w niebie? Jeśli to, co napisane jest o niebie, jest prawdą, jeśli wierzymy w to, co Boże Słowo mówi o niebie, to lepiej dla nas jest być z Panem. Ale my czasami tak kurczowo trzymamy się tej doczesności, że tu i teraz i zdrowy muszę być i żyć 200 lat najlepiej i wtedy może będę usatysfakcjonowany. Ale wiecie co, jak Abraham umierał, no on przeżył trochę lat, to trzeba mu przyznać, tak? Ile on tam tych lat miał? 160 czy ileś? W każdym razie umierając jest powiedziane, że umierał zadowolony z życia i syty dni. I ja myślę, że to jest coś, co ja bym chciał doświadczyć w swoim życiu. Nie tyle długo, żeby żyć, ale żeby być sytym dni i zadowolony z tego życia, które właśnie tu na ziemi dobiega końca. Nie? To nie jest koniec. To jest dopiero drobny wstęp do wieczności, do tego, co tam nas czeka. I czytając dalej, zobaczycie, jak Paweł postrzega to. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności, czyli pełni zaufania. I wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy już poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że w sumieniach waszych jest to jawne. Słuchajcie, kolejna rzecz, o której Paweł tu mówi. Oprócz tego, że nasze życie nie kończy się tutaj i mamy nadzieję na przyszłe życie o wiele lepsze niż to tutaj, to jeszcze mówi o czymś takim jak sąd Chrystusowy. Słyszeliście takie stwierdzenie? Sąd Chrystusowy? I tu, żeby była jasność, w żadnym wypadku tu nie jest mowa o sądzie wierzących, na którym się rozstrzygnie, czy ty zasłużyłeś sobie na niebo, czy nie. Słuchajcie, tutaj jest powiedziane wyraźnie, że staniemy przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za swoje uczynki. A wierzymy w to, że każdy z nas stanie na takim, no, trudno to nazwać sądzie, ale na my to w naszym kościele nazywamy sąd Bema, bo to jest greckie słowo, które tam jest użyte. A Bema oznacza podium. Pamiętacie, jak odbywają się zawody sportowe, jakieś olimpiady, mistrzostwa? Pierwsza trójka staje na czym? Jak to się nazywa? Na podium. To właśnie to jest Bema. W greckim myśmy nazwali to takie podwyższenie, na którym stawali zwycięzcy, gdzie dostawali wieńce wtedy laurowe. Dzisiaj dostaje się medale, tak? I to słowo jest użyte do sądu, na którym my będziemy osądzali na podstawie naszych uczynków. To nie będzie kwestia, czy jesteś zbawiony, czy nie, bo każdy narodzony na nowo człowiek jest zbawiony, tylko to będzie kwestia odebrania nagród za nasze akty posłuszeństwa Bogu. Za to, jak przez wiarę chodziliśmy z Bogiem. Każdy twój krok wiary, który w oparciu o zaufanie do Boga podjąłeś w swoim życiu, będzie tam nagrodzony. Każdy twój uczynek oparty na wierze będzie nagradzany. I to jest sąd Bema, to jest sąd Chrystusowy, na którym staną wierzący tylko. Czymś innym jest sąd ostateczny, na którym będą sądzeni ludzie niewierzący. I to jest sąd potępienia. To jest sąd, na którym ludzie, którzy staną tam, będą skazani na wieczność w jeziorze ognia. Nie będzie już odwrotu. Będzie za późno. Jak ktoś oczeka na to, żeby było za późno na zbawienie, to jak staniesz na sądzie ostatecznym, to już będzie za późno. Bo tu i dzisiaj na ziemi podejmujesz decyzję o tym, gdzie spędzasz wieczność. Tu na ziemi. Tu i teraz. Sąd Chrystusowy. W 11 wersecie jest też kolejna fajna rzecz. Myślę, na co warto zwrócić uwagę. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. I teraz jest ważne, słuchajcie. A przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. To jest coś, co tak naprawdę ja widzę, obserwując swoje życie, co bardzo często zapominam i co myślę, że każdy z nas często zapomina. Wierzymy, że Bóg jest wszechobecny, tak? I wierzymy też, że Bóg zna nasze myśli nawet, tak czy nie? Czyli zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko, co ja myślę, robię, czym się zajmuję, jest jawne przed Bogiem. Nie? To często nie wyciągamy takiego logicznego wniosku, wydaje mi się, bo Paweł tu bardzo wyraźnie pisze, że wszystko jest przed nim jawne. Dlaczego Biblia zachęca nas, żebyśmy nie osądzali, nie potępiali innych ludzi? Bo my nigdy nie wiemy wszystkiego. Tak naprawdę nic nie jest dla nas jawne. Ale dla Boga, dla którego wszystko jest jawne, On może wszystko właściwie osądzić. Dlatego Bóg zachęca nas: sąd, osąd zostawcie Bogu. Jeśli chcecie kogoś sądzić, Biblia zachęca: osądzaj samego siebie, ale nie po to, żeby się potępić, tylko żeby widzieć swój grzech i żeby go wyznać Panu. To możesz robić, ale nie rób tego za innych ludzi. Nie osądzaj innych ludzi, Biblia zachęca, tak? Nie potępiaj ich. Dlaczego? Bo nie wszystko jest dla ciebie jawne i nie będzie. Bo tak naprawdę Bóg zna tylko motywację ludzi, Bóg zna serca ludzi, Bóg zna myśli ludzi i czyny. On jedynie jest w stanie osądzić kogoś, czy jej zachowanie we właściwy sposób. Dlatego nie bawmy się w to, tak? Od 12 wersetu. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Jeśliśmy bowiem w stan zachwycenia popadli, działo się to dla Boga. A jeśli przy trzeźwym umyśle jesteśmy, to dla was. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlaczego mamy się nie bawić w osądzanie, słuchajcie? Paweł mówi tutaj, że są ludzie, którzy chlubią się rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Co to znaczy chlubi się czymś zewnętrznym? Nie spotkaliście się z hipokryzją? Właśnie to jest piękny obraz hipokryzji. Na zewnątrz jestem idealny. Na zewnątrz mucha nie siada, po prostu nic mi nie dokleisz. Ale przed Bogiem wszystko jest jawne. A ludzie, którzy oceniają cię na tym zewnętrznym, na tym, jak wyglądasz na zewnątrz, nie widzą twojego serca. Nie widzą twojego serca. Wielu ludzi, wielu chrześcijan tak naprawdę gra. Ja naprawdę pamiętam, że byłem w takich kościołach, wchodziłem do takich kościołów, gdzie czułem się nienaturalnie. Nie wiem, czy mieliście coś takiego, ale że wchodzisz do kościoła i tam jest taka atmosfera, że tak naprawdę cały czas tylko jak ja powinienem się zachować? Czy mogę podnieść rękę do ucha, czy nie mogę? Tak? Czy mogę się podrapać? Po prostu cały czas moje myśli są zawładnięte tym, jak ludzie z zewnątrz mnie widzą. Czy robię właściwe rzeczy w tym kościele? Dlaczego tak jest? Bo jest atmosfera, jakby to nazwać, koncentrowania się na zewnętrznych rzeczach, a nie na tym, co wewnątrz. Bardzo dobrze zawsze czuję się w gronie ludzi, w których w sercach jest Bóg, którzy kochają Boga, którzy właśnie nie patrzą tak bardzo na te zewnętrzne. Ja nie mówię, że zewnętrzne rzeczy nie są ważne, ale nie są najważniejsze. Jeśli na tym się koncentrujesz, niszczysz tak naprawdę Kościół. Bo najważniejsze dla Boga jest serce. I Paweł pisze tutaj: bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Miłość Chrystusowa ogarnia nas. A to jest coś, co jest tak naprawdę w moim wnętrzu. Ale jak jest w moim wnętrzu, będzie się objawiało na zewnątrz. Coś, czego Bóg nienawidzi, to właśnie tej zewnętrznej fasady. Udawania, grania, zachowywania się nienaturalnie, bo jestem w kościele. Ale najciekawsze to jest to, że ja mam wrażenie, że tak najbardziej w kościele grają tacy ludzie, którzy w domach zupełnie inne życie prowadzą. Nie wiem, czy to jest regułą, czy nie, ale po prostu ludzie, którzy w domu mają bałagan, chaos i taki nieporządek, w kościele po prostu mucha nie siada, nie? Po prostu przelatuje obok, bo po prostu idealny gość, nie wypada mu siąść nawet na nim, nie? Po prostu tu wszystko... jesteśmy super aktorami, naprawdę. Potrafimy nawet łezki czasami uronić, bo po prostu... Bo tak akurat wypada w tym momencie, więc ja teraz tą łezkę tak wymuszę, ona gdzieś mi tutaj ścieknie. Jesteśmy dobrymi aktorami, naprawdę. Ale na szczęście wszystko jest jawne przed Bogiem. Na szczęście Bóg bada nasze serca. Jeśli udajesz, grasz, Boga nie oszukasz. Wcześniej czy później staniesz... Dobrze, żeby stanął na sądzie Chrystusowym. To jest jeszcze dobre. Tak? Bo to będzie sąd nagród. Ale gorzej, jak staniesz na sądzie ostatecznym i usłyszysz słowa Jezusa: idź precz. Nigdy cię nie znałem. Idź precz. Ale Panie, ja dla ciebie tak wiele rzeczy robiłem. Tak? Przecież ubierałem się w niedzielę poprawnie do kościoła, chodziłem, siedziałem w pierwszym rzędzie, głośno modliłem się jeszcze. A Jezus powie: nigdy cię nie znałem. Nigdy nie nawiązałeś relacji ze mną. Nigdy nie byłem obecny w twoim sercu. W twoim wnętrzu. To, co na zewnątrz, niekoniecznie odzwierciedla to, co jest wewnątrz. I o tym Paweł tutaj też wspominał. Co dalej Paweł mówi? Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę potępiania, tak? pojednania. Słuchajcie, podobne słowo, nie? Ale zupełnie inne znaczenie. Służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I powierzył nam słowo pojednania. Słuchajcie, pierwsza rzecz w tym fragmencie. Po pierwsze, Paweł, zobaczcie, to jest pierwszy wiek. Paweł pisze list, Jezus już wstąpił do nieba, ale mówi też, mówi, w pierwszym kościele były jeszcze osoby, które osobiście znały Jezusa. Gdy Jezus chodził po tej ziemi, uzdrawiał, nauczał i wielu ludzi jeszcze za czasów, gdy Paweł pisze ten list, jeszcze żyje. Ale mówi taką ciekawą rzecz. On mówi tak, nawet jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już go nie znamy. Jak myślicie, dlaczego Paweł tak pisze? Dlaczego? Dlaczego mamy go nie znać według ciała? Ja myślę, że z prostych powodów. Chociażby, żebyśmy nie tworzyli obrazów Jezusa Chrystusa. Jak Jezus wyglądał fizycznie? Czy miał niebieskie oczy, czy brązowe? Miał długie włosy, czy krótkie? Na obrazach ma długie. A Paweł pisze w Biblii, że mężczyźnie nie przystoi nosić długie. Więc jak to jest? I ludzie czasami cały czas próbują się koncentrować znowu na czym? Na zewnętrznym wyglądzie Jezusa, a nie widzą, że Jezus już nie jest, już nie ma tej postaci człowieka, ale ma nowe ciało i jest w niebie. I jest Bogiem. Jak Jan widzi Jezusa w objawieniu, pamiętacie, jak Jezus przychodzi, objawia się, Jan ma wizję i widzi Jezusa, to zauważyliście, że on nie może go rozpoznać w pierwszym momencie? Przerażony pada, a Jezus mówi, wstań, to ja jestem. To ja jestem Alfa i Omega. Wstań. Nie bój się, to ja. Ale nie mógł go rozpoznać. Bo Jezus dzisiaj ma inną postać. Bo Jezus wygląda inaczej. Jezus nie chce, abyśmy koncentrowali się na Jego zewnętrznym wyglądzie, abyśmy malowali obrazy, jak Jezus wygląda i kłaniali się obrazom. Bo to według Pisma Świętego jest bałwochwalstwem. On tego nie chce. On chce, żebyśmy poznawali Jego zachowanie, Jego myśli, Jego charakter, Jego wnętrze, a nie zewnątrz. Bo ten namiot się rozpadnie. Jezusa namiot został, ludzki namiot został przybity do krzyża, zmasakrowany jak kupa mięsa po prostu. Po obiczowaniu, po krzyżowaniu. Tak Jezus wyglądał na krzyżu. Więc nie, Paweł mówi, nie chciejcie takiego Jezusa pamiętać. Ale pamiętajcie Go takim, jakim jest dzisiaj. Zmartwychwstały Pan. Wszechmogący, wszechwiedzący. Obecny w każdym miejscu. Nie potrzebujący zastępców ziemskich, ludzkich. Bo On jest wszędzie. Co więcej, Chrystus nas pojednał. I tu jest piękne. Zobaczcie, mówiliśmy wcześniej w kazaniu, tam we wcześniejszych rozdziałach też o tym, jaką my mamy dzisiaj służbę, nie? Bo wielu ludzi wierzących myśli, że mają służbę napominania, mają służbę, nie wiem, potępiania, ale ten fragment bardzo wyraźnie mówi, jaka jest nasza główna służba. Wiecie, jaka jest nasza główna służba? Tak? Słyszeliście, jak to było napisane? To jest służba pojednania. Chrystus pojednał nas z Bogiem Ojcem. Uczynił nas jedno. I w jaki sposób to zrobił? Stał się za nas grzechem. I o tym mówią następne wersety. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Dlaczego? Dlaczego jest to możliwe dzisiaj? On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. On tego, który nie znał grzechu, grzechem uczynił. I co dzięki temu Bóg osiągnął? Że tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem? Osiągnął to, że dzisiaj ty i ja możemy być sprawiedliwością Bożą. My jesteśmy sprawiedliwi. I tutaj muszę też bardzo jasno i mocno powiedzieć, dlaczego jestem dzisiaj sprawiedliwy? Dlaczego Bóg, patrząc na mnie, mówi, On jest sprawiedliwy? Czy dlatego, że nie grzeszę? Czy dlatego, że prowadzę doskonałe życie? Udaje mi się prowadzić doskonałe życie? Czy dlatego? Ten fragment bardzo wyraźnie pisze. Jesteś dzisiaj sprawiedliwy, bo Bóg tego, który był bez grzechu, który był sprawiedliwy, grzechem uczynił. Potępiony został Jezus. Dlatego Ty dzisiaj nie musisz być potępiony. Dlatego Ty dzisiaj masz służbę pojednania. Bóg pojednał się z Tobą, oddając swojego Syna. I dzisiaj my możemy głosić innym ludziom. Słuchajcie, Bóg pojednał Was ze sobą. Nie zaliczywszy Waszych upadków. Nie zaliczając Wam Waszych upadków. Dlaczego Bóg może nie zaliczać upadków? No jak to możliwe? Bo wszystkie grzechy, tak, zostały złożone na tego, który był bez grzechu. Zamiana. Niesamowita zamiana nastąpiła. Bóg zamienia, słuchajcie, grzesznika w sprawiedliwego, a sprawiedliwego Jezusa zamienił w grzech. I tylko na podstawie tej zamiany dzisiaj możesz być pojednany z Bogiem. Nie ma tutaj mowy o żadnym zasługiwaniu sobie, nie ma tutaj mowy o jakichś uczynkach religijnych, które są konieczne do zbawienia. Nie ma tu w ogóle takiej mowy. Jezus został uczyniony grzechem, abyś Ty był dzisiaj sprawiedliwy i nie ma innej opcji. Masz przypisaną sprawiedliwość, a nie wytworzoną przez Ciebie samego sprawiedliwość. Jeśli Ty sam wytwarzasz sprawiedliwość, to się nazywa samosprawiedliwość, a nie Boża sprawiedliwość. Nie myl tych dwóch rzeczy. To są dwie różne, zupełnie skrajne rzeczy. Bóg uczynił Cię sprawiedliwym. Bóg przez Ducha Świętego wytwarza sprawiedliwość Tobie, ale w tym nie ma żadnej Twojej zasługi. To nie jest Twoja sprawiedliwość, tylko Boża. Ktoś uczyniony został grzechem, abyś Ty był dzisiaj święty, sprawiedliwy, abyś był dzieckiem Bożym. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To tyle, jeśli chodzi o Koryntian, ale pozwolę Wam, z Wami się podzielić jeszcze takimi dwoma rzeczami, które gdzieś tam dwa lata temu sobie zapisałem. Czy zdarzyło Wam się obrazić na kogoś? Nie? Nie zdarzyło Wam się? Ja wiedziałem, że Wy tutaj tacy jesteście porządni, bo mi się zdarzyło i to nie raz, słuchajcie, obrazić na kogoś. Ale wiecie co niesamowitego? Mamy w Biblii, ja przynajmniej widzę takie dwa przykłady osób, które będąc mocno skruszone przez Boga, które w skruszeniu swojego serca wykazały się niesamowitą pokorą i pokazały, że osoba, która jest pokorna i skruszona, nie jest w stanie się obrazić. Nawet jeśli ktoś ją obraża. I tu myślałem o takich dwóch przykładach. Macie jakieś notatki, sobie chcecie prześledzić te fragmenty w Biblii. Druga Samuelowa, 16 rozdział, od 5 do 13 wersetu. Tam mamy Dawida, który ucieka przed swoim synem Absalomem, który się zbuntował, za którym większość Izraela poszła w ogóle w buncie przeciwko swojemu ojcu Dawidowi. Druga Samuelowa, 16, od 5 do 13. I wiecie co niesamowitego? Gdy późno w nocy, gdy Dawid ucieka z Jerozolimy przed swoim własnym synem, z mniejszością wojska tak naprawdę izraelskiego, pojawił się taki człowiek, Szymei. Ten Szymei, jest powiedziane, szedł za nimi cały czas, oni ze spuszczonymi głowami uciekają z Jerozolimy, a on rzuca w nich kamieniami, gliną i wyzywa Dawida. Dopadło cię, należy ci się, ty mężu, który przelałeś krew, i tam obelgami go rzuca i tymi, tą gliną i tymi kamieniami w jego stronę. Reakcją wojowników było, panie, jedno twoje słowo i po prostu na strzępy gościa rozniesiemy, tak? Wiecie, co Dawid wtedy powiedział? Dawid powiedział: nie tykajcie go. Bóg posłał go, aby mnie upokorzyć. Abym ja był pokorny w tym momencie. I może przez to Bóg się zlituje nade mną i przywróci mi królestwo. Nie obraził się, ale przyjął to w pokorze. To jest ciekawe, nie? Takie nienaturalne zachowanie. Przecież jak ktoś mnie obraża, no to naturalną rzeczą jest, tak? Że chcę mu teraz wlać. Ale gdy jesteś skruszony, gdy jesteś wypełniony Duchem Bożym, Duchem Bożym, który jest pokornym duchem, to nie będziesz się tym przejmował. Zupełnie. Drugi przykład, taki już w Ewangeliach, mamy w Ewangelii Marka 7,26. Tam mamy kobietę syrofenicką, czy kananejkę. Myśmy powiedzieli, kobietę nie z Izraela. Ale wiecie co? Czym ona zasłynęła, że w Biblii o niej mamy? Wiecie, co ona zrobiła? Miała opętaną córkę, przyprowadziła ją do Jezusa. Jaka była reakcja uczniów? Panie, odpraw ją, odpraw tą pogankę, w ogóle, bo my w ogóle pogan to nie możemy dotykać, tak? Odpraw ją, bo nam przeszkadza, bo woła za nami. Odsuń ją. A Jezus, wiecie co? Jezus tam mówi do tej kobiety, mówi, ja przyszedłem do narodu izraelskiego, a nie po to, żeby czynić jakieś wielkie rzeczy dla was, pogan, którzy jesteście jak psy dla nas. I on nazywa tą kobietę psem. Wiecie, co jest niesamowite w tej kobiecie? Skruszonej, pokornej kobiecie? Ją w ogóle to nie rusza. Ona mówi, ale panie, nawet szczenięta jedzą z okruszeń, które spadną ze stołu panów, tak? Nawet szczenięta jedzą to, co tam spadnie. Jezus mówi, nie widziałem takiej wiary, widzę. Twoja córka jest uzdrowiona. Twoja córka jest uwolniona. Nie można obrazić czy zranić przezwiskami kogoś, kto ma wiarę i pokorę. I kobieta syrofenicka jest tego wspaniałym przykładem. Ona wiedziała, po co przyszła. Skruszona, nie mająca żadnej siły, żeby pomóc swojej córce, przyszła do odpowiedniej osoby. I nawet gdy spotkała się z obelgami ludzi, to ją nie zraziło. Wiedziała, że Jezus pomoże. Wiedziała, do kogo przyszła. Jaka tu nauka dla mnie płynie, słuchajcie. Czasami zdarza się, że ktoś nas będzie obrażał. Czasami zdarza się, że ktoś nas będzie nawet prześladował. Ale tak naprawdę wiecie co? To jest złe, tak? To jest grzech, jak ktoś to robi przeciwko mnie. Ale ja muszę się nauczyć pewną rzecz. Muszę nauczyć się w pokorze przyjmować to i przychodzić z tym do Boga. Przychodzić z tym do Jezusa. Nie oddawać tym samym, ale przyjmować to, przynosić do Jezusa, wypłakać się przed Bogiem, jak trzeba nawet. I dalej żyć Bożą miłością. Dalej żyć, jakby nic się nie stało. Dalej mieć postawę służby pojednania, a nie potępiania. Bo do tego jesteśmy powołani. Druga myśl, którą chciałem się też z tych przed dwóch lat z wami podzielić. Czy zdarzało wam się, albo zdarza wam się, albo może teraz macie taki czas z Bogiem, że Bóg milczy latami? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, bo my tam czasami, ojejku, to ja jestem jakiś taki dziwny, bo Bóg... Ja nie słyszę Boga już od lat, od miesięcy. I myślimy, że tylko to... Widocznie coś ze mną jest nie tak, bo Bóg milczy. Ale wiecie co, jak się studiuje Pismo Święte bardzo dokładnie, to zauważycie, że w życiu każdego męża Bożego był dłuższy albo krótszy okres, kiedy Bóg milczał. Bo my myślimy tak, no Abraham chodził z Bogiem i tam i przez całe życie sobie rozmawiali. Ale to nie jest prawdą. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w życiu Abrahama też było prawdopodobnie 14 lat, kiedy on zupełnie nie słyszał Boga. O czym mi to mówi, słuchajcie? O tym, że czasami ja też, że w moim życiu też Bóg może milczeć. Dlaczego to robi? Nie do końca wiem. Może po to, żebyśmy chodzili bardziej przez wiarę, w zaufaniu do Niego, a nie w słuchaniu i w oglądaniu. Może, tak? Ale są takie okresy. W życiu Mojżesza, słuchajcie, Bóg się nie odzywał do niego przez 40 lat. W życiu Abrahama 14 chyba. Czy w moim życiu może się zdarzyć, że przez lata do mnie Bóg nie mówi? Może. I to wcale nie oznacza, że coś złego z tobą się dzieje. Wcale nie musi tego oznaczać. Po prostu Bóg przeprowadza cię przez taką próbę. Przez taki test. Przez taki okres, kiedy milczy. I wiecie co? Co jeszcze zauważyłem? Że bardzo trudno jest w tym okresie, gdy Bóg milczy, gdy nie masz z Nim intymności, łatwo jest wtedy popełnić coś głupiego. Jeśli nie słyszysz przez dłuższy czas Boga, wtedy bardzo często nam się zdarza podjąć decyzję niezgodne z Jego wolą. I to widzimy w życiu Abrahama, słuchajcie. Abraham 10 lat żyje w Kananie. Wiecie co? Miał obietnicę, że będzie miał potomka, tak? Co robi? Przez jakiś czas nie słyszy Boga i co? Znajduje swoje rozwiązanie, żeby Bogu pomóc wytworzyć tego potomka, tak? I znalazł sposób, tak? Wziął służącą Hagar, urodził się Ismael. I przez 13 lat Bóg się nie odzywa do niego dalej. Dopiero po 13 latach Bóg przychodzi do niego, słuchajcie, ma z nim społeczność i mówi: za rok przyjdę, będziesz miał syna, obietnicę. Widzicie, co chcę powiedzieć? Ja potrzebuję słyszeć Boga, słuchajcie. Potrzebuję Cię, Boże, aby nie zrobić czegoś głupiego. Ale mimo wszystko Bóg daje nam czasami takie okresy, żeby sprawdzić, czy będziemy Mu ufać. Nawet jeśli Go nie słyszymy. Idę ciemną doliną, przechodzę przez ciemną dolinę, nie słyszę Bożego głosu, ale dalej za Nim idę. Dalej idę w Jego kierunku. To jest trudne. I wielu z nas upada w tym momencie, w tych próbach. Ale Bóg się odezwie. Wcześniej czy później. No zobaczcie, Abraham ma już tego Ismaela. Coś, co zrobił poza wolą Bożą. A Bóg przychodzi, ma z nim społeczność, rozmawia z nim i daje mu to, co obiecał. Widzicie? Abraham nie został odrzucony przez Boga, bo podjął niewłaściwą decyzję, tak? Bóg go odrzucił? Nie. Bóg milczał. Bóg przyszedł w odpowiednim momencie. Abraham ma już 99 lat i mówi: słuchaj, za rok będziesz miał syna. Tak na stulecie twoje. Na stuletnie urodziny będziesz miał syna, nie? Super informacja. Będziesz świętował swoje 100 lat razem z narodzinami Izaaka, nie? Potrzebuję Cię, Boże, potrzebuję słyszeć Twój głos. Brak, i zobaczcie, czego Bóg chce nas, myślę, że między innymi w tym czasie nauczyć. Tego, żebyśmy nawet jak nie słyszymy Boga, mieli z Nim intymność, mieli z Nim relację. Żebyśmy dalej w modlitwie do Niego przychodzili. Bo co się dzieje? Jeśli ja nie będę miał intymności z Bogiem, nie będę miał zwyczaju przychodzenia do Niego w modlitwie, nawet jeśli On do mnie nic nie mówi, ale jeśli nie przychodzę i nie uciekam do Niego, to prowadzi, wiecie do czego? Jeśli nie mam intymności z Bogiem, to prowadzi mnie do braku intymności z żoną. A jeśli nie mam braku intymności z żoną, to nie będę miał tej intymności z dziećmi. Jeśli nie będę miał intymności z dziećmi, nie będę miał intymności z nikim. Według Bożej woli. Widzicie, jak to jest ważne? Jeśli mam intymną relację z Bogiem, wtedy tak naprawdę bardzo łatwo jest mi mieć taką dobrą, bliską, intymną relację z żoną. Jeśli mam dobrą relację intymną z żoną, to Bóg sprawia, że i moje dzieci chcą mieć tą intymną relację ze mną. To się przekłada. Jak ważne jest nie zapominać. Nawet jeśli nie słyszę Boga przez lata, mieć z Nim intymną relację. Nie odchodź, nie uciekaj, nie szukaj innych rozwiązań, czekaj. Bo przyjdzie taki dzień, w którym Bóg bardzo wyraźnie do Ciebie przemówi. I będzie to błogosławieństwem dla wszystkich. Dla Ciebie i dla Twojej rodziny, dla wszystkich wokoło. Czekaj na Niego. Warto na Niego czekać. Warto czekać i prosić Go: Boże, odezwij się wreszcie. Daj mi znak, że jesteś. Daj mi wskazówki, co mam robić. Tak? Wołaj. Bóg w pewnym momencie, w takim najlepszym dla Niego momencie, odpowiedź. Troszmy się o nasze relacje intymne z Bogiem przede wszystkim. I zakończę takim fragmentem, który nie tyczy się Was, myślę, ale coś, co ostatnio odkryłem, słuchajcie, studiując Mateusza 5 rozdział, a myśmy już na grupie tej naszej biblijnej rozważali ten fragment w kazaniu na górze. Pamiętacie, tam jest taki werset odnośnie rozwodów. I wiecie co? Niedawno dopiero do mnie dotarło, o czym tam jest mowa. Jezus w 5 rozdziale Mateusza, w 32 wersecie, mówi tak: kto opuszcza żonę swoją, prowadzi ją do cudzołóstwa. Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek uwagę na to, że tam jest powiedziane, że nie kobieta zostawiona z cudzołoży, tylko jest powiedziane, że kto opuszcza swoją żonę, prowadzi ją do cudzołóstwa. Wiecie, o czym mi to mówi? Kto jest winny jej cudzołóstwa? Mąż, który odprawił żonę. Nigdy o tym nie myślałem, bo wiecie co? Dlaczego mówię o tym? Spotykam dzisiaj wiele osób, wielu mężczyzn, którzy usprawiedliwiają siebie do tego, żeby się rozwieść. Mówią: a, bo moja żona zrobiła to, zrobiła tamto, zgrzeszyła. Ja mam prawo teraz ją opuścić. Ale wiecie co? Ja myślę, że wielu z tych panów niedokładnie czyta swoje Biblię. I zanim żona zgrzeszyła, zanim żona zrobiła coś strasznego według nich, to ci mężowie dawno już opuścili swoje żony. Wiecie, to jest tak, bo w chrześcijaństwie generalnie jest takie głupie myślenie dzisiaj, że rozwód jest tak strasznym grzechem, że to najgorsze, co może być, rozwód. Ale w mojej Biblii nigdzie rozwód nie jest nazwany grzechem. Rozwód to jest konsekwencja grzechów, które były dużo wcześniej. Mąż na przykład opuścił żonę. Tak? Mąż za granicą od lat i w ogóle nie zainteresowany rodziną i dziwi się, że żona zgrzeszyła i teraz mam prawo się z nią rozwieść. Nie masz tego prawa. Nie masz tego prawa. Nie szukaj winnych. Jeśli kochasz Jezusa, to Jezus, tak jak dzisiaj czytaliśmy w Koryntianach, mówi o jakiej służbie? Pojednania. Zawsze i wszędzie. Cokolwiek, którakolwiek ze stron coś zrobiła złego, zawsze jesteś zobligowany do tego, by pojednywać się. Masz pomagać swojej żonie, nawet jeśli jesteście po rozwodzie, masz jej pomagać, ale nawet czy jesteście, czy nie, masz jej pomagać, masz ją kochać, bo masz miłować wszystkich. Nawet nieprzyjaciół swoich masz miłować. Więc dlaczego żonę po rozwodzie masz nie? Dlaczego masz jej nie pomagać? I wiecie co, po prostu dla mnie to jest nie do pojęcia, jak osoba wierząca może udawać taką bardzo zranioną osobę i przed innymi wierzącymi gra: oj, bo żona zrobiła to, ja jestem taki misiaczek, biedny chłopczyk po prostu jestem, bo żona mi to zrobiła. No i co z tego, że ci zrobiła? No i co z tego? Dzisiaj, jeżeli ona potrzebuje pomocy, jesteś zobligowany, by jej pomagać, by ją kochać, by ją wspierać, by troszczyć się o dzieci, które macie. Widzicie to? Służbę pojednania, a nie rozdzielania. Służba naprawiania, a nie psucia. Służba Bożej sprawiedliwości, a nie swojej ludzkiej. Nie chodź w swojej zewnętrznej powłoce. To jest takie, nie wiem, taka kolejna hipokryzja. Ludzie po prostu czekają, żeby móc oskarżać innych. Tak? ja jestem tak naprawdę winny, bo opuściłem już dawno swoją żonę, jestem winny, ale to nie. To ona jest winna, bo wyniosła o rozwód. Nieważne, że od 10 lat żyliśmy, ja 1000 km w prawo, ona 1000 w lewo, to nieważne, ale to ona pociągnęła za spust, ona jest winna. To przeczytajmy jeszcze raz. Kto opuszcza żonę swoją, prowadzi ją do cudzołóstwa. Kto jest winny? Jedna i druga strona. Tak samo mąż, jak i żona. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za precyzję Twojego słowa. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dla Ciebie nie ma zmarnowanych rzeczy. Że Ty potrafisz obrócić w błogosławieństwo nawet najgorsze nasze grzechy i przekleństwa, Panie. Ile razy to słyszałem o małżeństwach, które przez wiele lat były po rozwodach i znowu się schodziły, bo Ty uczyniłeś cuda. Bo Ty zamieniłeś przekleństwo w błogosławieństwo. Bo Ty wkroczyłeś w akcję, a nie my. Moje prawo. Panie, krusz serca tych, którzy żyją w takich dzisiaj, zmagają się w relacjach małżeńskich. Krusz serca, Panie, i rozpalaj Twoją miłością. Boże mój, proszę Cię, przypomnij nam wszystkim, że mamy służbę pojednania, a nie potępiania, a nie rozdzielania, a nie siania niezgody między braćmi. To nie jest nasza służba. My mamy służbę pojednania. My mamy służbę przebaczania. My mamy służbę miłosierdzia i łaski. Taką służbę mamy. I taką wiadomość, takie przesłanie chcemy nieść ludziom w świat. Że Bóg w Chrystusie każdego z nas z sobą pojednał. Nie zwracając uwagi na nasze grzechy. Nie patrząc zupełnie na nie. Bo one zostały 2000 lat temu złożone na Chrystusie. Na tym, który został uczyniony grzechem za nas. Dziękujemy za Twoje słowo. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość w stosunku do nas. I prosimy Cię, Panie, mów do nas, bo chcemy mieć intymną relację z Tobą. Mów do nas, Panie, abyśmy mogli mieć intymne relacje z naszymi współmałżonkami. Mów do nas, abyśmy mieli bliższe, lepsze relacje z naszymi dziećmi, rodzinami, rodzicami. Boże, mów do nas. Amen.